Patryk Białas, dzień dobry, gościem dzisiejszego podcastu Śląska Opinia o Klimacie jest Bartłomiej Kupiec, Stowarzyszenie z Energią o Prawie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak się składa, że w ostatnim czasie trochę pisałeś o społecznościach energetycznych, o różnych formach społeczności energetycznych w Polsce i chciałem cię zapytać, dlaczego uważasz, że obywatelskie społeczności energetyczne mają znaczenie, czy będą miały wpływ na demokratyzację sektora i na czym ta demokratyzacja sektora polega?
Społeczności energetyczne jest to koncepcja, która sprawia, że każdy z nas, przeciętny obywatel, może wziąć udział w transformacji energetycznej oraz może współdecydować o lokalnych zasobach energetycznych, o ich wykorzystaniu oraz korzystać z transformacji energetycznej. Nie tylko duże przedsiębiorstwa energetyczne mogą korzystać z instalacji odnawialnych źródeł energii właśnie z korzyści zysków finansowych z NISK, ale dzięki społecznościom energetycznym zwyczajni obywatele mogą się razem jednoczyć i dzięki temu mogą inwestować razem w kapitał, na przykład właśnie w duże instalacje OZE, takie jak duże farmy fotowoltaiczne lub instalacje wiatrowe i dzięki temu korzystać właśnie z tej taniej zielonej energii oraz inwestować w różne inne projekty związane z zieloną energetyką. Obywatelskie społeczności energetyczne zostały wprowadzone do polskiego prawa w celu transpozycji dyrektywy 2019/944. Ona dotyczy właśnie rynku energii elektrycznej. I Polska poprzez właśnie tą regulację opracowała kolejną koncepcję społeczności energetycznych i nazwała ją obywatelską społecznością energetyczną. Ona różni się od dotychczasowych form tych właśnie społeczności energetycznych, jakie tutaj mamy w polskim prawie, czyli klastrów energii oraz spółdzielni energetycznej tym, że ona nie ma specyficznej formy prawno-organizacyjnej. Obywatelską społecznością energetyczną może być spółdzielnia, może być spółka kapitałowa, może być stowarzyszenie, fundacja. I tak naprawdę ta obywatelska oraz celem tej obywatelskiej społeczności energetycznej nie jest właśnie zysk finansowy, ale przede wszystkim właśnie zaspokojenie tych potrzeb właśnie społecznych, środowiskowych oraz walkę właśnie z ubóstwem energetycznym. I tam właśnie jest zapisane w ustawie tak, że kontrolę nad tą właśnie obywatelską społecznością energetyczną nie mogą mieć duże przedsiębiorstwa energetyczne. Mogą być one członkami tejże z obywatelskiej społeczności energetycznej, ale nie mogą one właśnie wybierać decydującego wpływu na kierunek jej rozwoju. I to właśnie świadczy o tym demokratycznym, tak naprawdę obywatelskim charakterze tej społeczności, że właśnie podmioty, które nie są zawodowo zrzeszone w energetycznym, tak, ich główną działalnością gospodarczą nie jest działalność w sektorze energetycznym, to one głównie właśnie będą kierowały tą działalnością obywatelskiej społeczności energetycznej. I dzięki temu przedsiębiorstwa energetyczne nie będą wywierały na niej wpływu i nowe podmioty będą się mogły bardziej rozwijać na rynku, przez co będzie zwiększała konkurencja na rynku energii.
Wspominałeś o spółdzielniach energetycznych i tak się składa, że w ostatnim czasie weszły w życie pewne zmiany regulacyjne w Polsce, ale chciałem ciebie zapytać, dlaczego uważasz, że spółdzielnie energetyczne w świetle ostatnich zmian legislacyjnych w Polsce nie są przełomem, na który czekaliśmy w 2023 roku?
Idea spółdzielczości energetycznej jest mi bardzo bliska oraz uważam, że każdej osobie, która jest zainteresowana tym, żeby transformacja energetyczna była sprawiedliwa oraz żeby każdy z nas z niej korzystał, spółdzielczość energetyczna powinna być bliska, gdyż spółdzielnia gwarantuje demokratyczne zarządzanie oraz dzielenie się zyskiem w sposób bezpośredni wśród jej wszystkich członków. Jednakże polskie prawo od 2016 roku blokuje właśnie rozwój spółdzielczości energetycznej. Pomimo tych właśnie zmian w ostatnim czasie, które miały miejsce w lipcu tego roku, spółdzielnie energetyczne wciąż nie mogą sprzedawać energii na rynku, mogą tylko wytwarzać energię dla swoich członków, co właśnie w ustroju kapitalistycznym, tak jak w gospodarce wolnorynkowej, jest błędem, gdyż spółdzielnie energetyczne powinny móc sprzedawać energię, żeby w sposób bezpośredni zarabiać na tejże działalności. Ponadto właśnie, jak widzimy w rejestrze spółdzielni energetycznych sprowadzonych przez dyrektora generalnego KOWR, na ten moment mamy zarejestrowanych w tymże rejestrze tylko 18 spółdzielni. Sprawdziłem dzisiaj, jest to stan aktualny, 18 tylko spółdzielni, a te regulacje istnieją od 2016 roku. Coś jest rzeczywiście nie tak. Polski rząd nie ma pomysłu na spółdzielnie energetyczne, pomimo tego, że są najbardziej atrakcyjną formą społeczności energetycznej, gdyż gwarantują demokratyczne zarządzanie, mają również są tradycyjnym takim właśnie podmiotem, który już został ugruntowany w polskim prawie oraz w tradycji przedsiębiorczości społecznej. Mamy również międzynarodowe zasady spółdzielcze, które również w pewnym sensie regulują istnienie tego podmiotu, więc niestety dalsze regulacje prawne, pomimo tego, że one, można je ocenić oczywiście pozytywnie, te ostatnie zmiany, tak, one uporządkowały pewne właśnie formalności związane ze spółdzielnią energetyczną, na przykład zniesiono zakaz właśnie zniesiony dla spółdzielni energetycznych związanych właśnie z członkostwem w spółdzielniach energetycznych, gdyż teraz właśnie ten limit wynosił do 1000 osób, a obecnie właśnie został zniesiony ten limit. Ale na przykład wciąż właśnie takie mówię, nie umożliwiono spółdzielniom energetycznym sprzedaży tejże energii oraz nie umożliwiono tak naprawdę mieszkańcom miast działalności w ramach tejże spółdzielni energetycznej w rozumieniu ustawy OZE, gdyż tak jak wciąż istnieje ten wymóg, że spółdzielnia energetyczna może działać tylko na terenie gminy miejsko-wiejskiej, wiejskiej lub gmin, czy lub właśnie trzech sąsiadujących ze sobą gmin tego rodzaju. Więc spółdzielnie energetyczne są wciąż w pułapce nastawionej przez naszego ustawodawcę i wciąż nie mogą właśnie osiągnąć swojego pełnego potencjału.
Skoro o pułapce w społecznościach energetycznych mówimy, to chciałem też zapytać, ponieważ w polskim systemie prawnym są dość długo już obecne klastry energii. Jak wygląda sytuacja w przypadku klastrów energii? Czy jest to przełom prawny, czy właśnie wspomniana wcześniej pułapka przeciętności?
Klastry energii doczekały się w końcu zapowiadanych regulacji, to jest właśnie systemu wsparcia. Teraz właśnie, jeżeli klaster energii zostanie zarejestrowany w rejestrze prowadzonym przez URE, oczywiście ta rejestracja jest opcjonalna, to właśnie i składa właśnie ten wniosek do prezesa URE koordynator, to po zarejestrowaniu tego klastra energii oraz oczywiście tam podpisania umowy z operatorem systemu dystrybucyjnego, klaster będzie mógł otrzymywać po spełnieniu również innych warunków związanych z poziomem autokonsumpcji energii w ramach tego klastra. Będzie mógł otrzymywać szereg zwolnień, na przykład właśnie szereg zwolnienia z opłaty OZE, z opłaty kogeneracyjnej oraz opłaty związanej ze świadectwami pochodzenia. Więc rzeczywiście klastry energii doczekały się wyczekiwanego systemu wsparcia. Również właśnie wprowadzono wymóg formy pisemnej związanej właśnie z porozumieniem klastrowym, gdyż dotychczas właśnie to nie było ustalone w ramach ustawy, w jakiej formie to porozumienie ma być zawarte, a teraz właśnie postanowiono, że ma być pod rygorem nieważności, to ma być właśnie w sposób pisemny zawarty, co również właśnie zwiększa bezpieczeństwo prawne tego podmiotu oraz pewność właśnie pomiędzy stronami zawiązującymi klaster, że ten klaster będzie funkcjonował. Niestety wprowadzono wymóg, że członkiem klastra energii musi być jednostka samorządu terytorialnego, czyli gmina, powiat albo województwo. I niestety uważam, że jest to błąd, tak? Nie powinno zostać wprowadzony wymóg obowiązkowego członkostwa samorządu terytorialnego do klastra. Nie uporządkowano właśnie prawa zamówień publicznych, gdyż tak naprawdę teraz gmina, która będzie członkiem klastra, musi na przykład przeprowadzić przetarg na zakup energii i wcale nie musi ten klaster, którego jest członkiem, tego przetargu wygrać, tak? Więc niestety to są pewne ograniczenia. Ponadto również nie każda gmina może być aktywnym członkiem wobec tych klasów energii, może po prostu pozostać biernym członkiem, co również jest negatywne, tak? Moim zdaniem najlepszym sposobem, żeby zaktywizować gminy tak na terenie społeczności energetycznych właśnie w stosunku do klastrów, jest nadanie właśnie w ustawie o samorządzie gminnej wprost zapisanie tego w kompetencjach gminy, że gmina powinna wspierać rozwój OZE i to powinno być napisane wprost jako zadanie własne gminy i dzięki temu gminy mogłyby być bardziej zachęcone do partycypacji w ramach właśnie społeczności energetycznych, w tym klastrów energii.
Bardzo dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Bartłomiej Kupiec ze Stowarzyszenia z Energią o Prawie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za zaproszenie, życzę miłego dnia.
To był podcast zrealizowany przez Stian Media.